naszym studio zapowiadani goście. Dr Magdalena Grzyb, współautorka książki Ciąża, zarodek, dziecko. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I profesor Hubert Hurkas, wojewódzki konsultant ginekologii i położnictwa.
Dzień dobry.
W ubiegłym tygodniu, tak jak już wcześniej mówiłam, usłyszeliśmy o kolejnym przypadku kobiety ciężarnej, która zmarła, nie przeżyła i początkowe informacje, jakie do nas docierały, że to znowu był szpital w Nowym Targu, że znowu była kwestia odejścia wód płodowych i tak dalej, i tak dalej. Potem sytuacja trochę się wyjaśniła. Okazuje się, że to nie było aż tak, przynajmniej z punktu widzenia szpitala, drastyczne. Natomiast niestety też zakończyło się tragedią i śmiercią kobiety w ciąży. Bo niestety ciąża to czasami jest zagrożenie zdrowia i życia kobiety. Tak. Jak wyglądała ta sytuacja, panie profesorze? Bo pan ją zna, oczywiście nie naruszając praw pacjentki.
Jeszcze raz witam serdecznie państwa. Jeżeli chodzi o ostatni przypadek niepowodzenia położniczego, który był w Nowym Targu, to sytuacja w ogóle jest o 180 stopni różna od tego przypadku pacjentki z odpływaniem płynu owodniowego. Nie wiem, media na początku nagłośniły, że to jest kolejna śmierć, jednakże w mojej ocenie, a znacie państwo z szczegóły od dyrektora szpitala, no bo ja nie mogę ujawnić jeszcze tajemnicy lekarskiej, tylko prowadzę postępowanie wyjaśniające. A w mojej ocenie ta sytuacja, która zdarzyła się ostatnio w Nowym Targu, mogła się zdarzyć de facto w każdym szpitalu, gdyż pacjentka została przywieziona do szpitala transportem sanitarnym w bardzo ciężkim już wyjściowo stanie, który dawał niepewne rokowanie. Pacjentka prawidłowo została zaopatrzona położniczo, przekazana do oddziału intensywnej terapii, gdzie lekarze anestezjolodzy walczyli o życie, ale wiadomo, w konsekwencji przekazana do szpitala uniwersyteckiego, ale no niestety nie udało się tej pacjentki uratować. Także ten przypadek, z całym szacunkiem do mediów, który był teraz w Nowym Targu, no nie jest jak gdyby jednoimienny z tym przypadkiem, który był rok wcześniej.
No reagujemy histerycznie, nie przypadkiem. Ponieważ po wyroku Trybunału Konstytucyjnego tak mocno zmieniła się sytuacja, że mimo, że przesłanka o zagrożeniu, o dopuszczalności przerwania ciąży w przypadku zagrożenia zdrowia i życia kobiety została utrzymana w mocy, no to mimo to sytuacja prawna, znaczy prawna realia się zmieniła i realizacja tych przepisów. Pani doktor.
Tak, owszem. Natomiast też trzeba sobie powiedzieć, nawet patrząc na statystyki legalnych zabiegów przerwania ciąży choćby z zeszłego roku, które były opublikowane parę miesięcy temu, widać wyraźnie tu pewną zmianę, ponieważ dużo przypadków, które wcześniej, czyli przed 2020 rokiem, było kwalifikowanych jako poważne wady płodu, zostało jakby teraz przekwalifikowanych jako zagrożenie dla zdrowia lub życia kobiety. No i tak jak przed 2020 rokiem według oficjalnych statystyk Ministerstwa Zdrowia było około rocznie 1000 legalnych zabiegów przerwania ciąży i prawie 900 to były przypadki śmiertelnych czy tam innych bardzo poważnych wad płodu. Było chyba kilkanaście, może kilkadziesiąt zagrożenia dla zdrowia i życia kobiety, pojedyncze przypadki przerwania ciąży powstałej w wyniku przestępstwa. No tak teraz mamy około 500-600 bodajże przypadków zagrożenia życia i zdrowia kobiety, czyli tutaj widać wyraźnie takie przesunięcie, można powiedzieć statystyczne, albo tego, jak dane przypadki są kwalifikowane. Też nie ulega wątpliwości i ja też stałam na takim stanowisku w 2020 roku, po wyroku Trybunału, że te przypadki zagrożenia bardzo poważnych wad płodu, one powinny zostać przekwalifikowane, czy one również mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia kobiety. No, wydaje się, że ten przypadek z Nowego Targu na podstawie tych informacji, które my mamy z mediów, też stanowi, ponieważ ten płód już był w takim złym stanie, że on stanowił fizyczne zagrożenie dla życia pacjentki. No i tutaj widać, że ta praktyka poniekąd podążyła za tym.
Zabrakło mi po wyroku Trybunału Konstytucyjnego głosu, wyraźnego, głośnego głosu przedstawicieli środowiska, lekarzy o tym, że wady płodu to nie tylko zespół Downa, że wady płodu mogą być różne, skomplikowane, że ciąża może pójść nie tak, kolokwialnie mówiąc, na wczesnym etapie i wtedy naprawdę to nie jest dziecko, tylko to jest płód. Płód, który ma wady i który może stanowić zagrożenie dla zdrowia kobiety i jej życia w konsekwencji, jeżeli się nie podejmie działań na odpowiednim etapie.
Czy tutaj pani redaktor, muszę powiedzieć, że w momencie ogłoszenia wyroku, po ogłoszeniu wyroku, Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników wyraziło w piśmie otwartym swoje zaniepokojenie.
Może zbyt powściągliwie.
Może zbyt powściągliwie, ale wyraziło swoje niezadowolenie ze zmiany kwalifikacji i ze zmiany przepisów. A istotnie pewne generalnie kontynuowanie ciąży z ciężkimi wadami płodu naraża pacjentkę na występowanie normalnych powikłań położniczych, powikłań ciąży, jak przy kontynuowaniu ciąży prawidłowo rozwijającego się płodu. To znaczy, może być to ciąża powikłana nadciśnieniem, a z nadciśnieniem wiążą się różnego rodzaju ciężkie powikłania. Może być powikłana cukrzycą, może być powikłana nieprawidłową implantacją łożyska, która będzie skutkowała potem bardzo dużymi problemami w okresie okołoporodowym z utratą macicy włącznie. A z drugiej strony są wady płodu, na przykład płód bezczaszkowy, które kontynuowanie takiej ciąży i w konsekwencji poród takiego dziecka może skutkować zaburzeniem mechanizmu porodowego i występowaniem różnego rodzaju urazów dróg rodnych. Także wiadomo, należy się z panią redaktor zgodzić, że pewne generalnie kontynuowanie ciąży z wadami, które nie rokują, prawda, są to wady letalne, naraża pacjentkę na zwykłe powikłania ciąży fizjologicznej, prawda? Teraz...
Ale też zwiększa inne wystąpienie chociażby jakiegoś stanu zapalnego w organizmie, który może być trudny do opanowania, sobie wyobrażam, nie?
Pani redaktor, tu już troszeczkę wydaje mi się, że za bardzo nadinterpretujemy ten fakt. Natomiast wracając do ciąży jako stanu zagrożenia życia w odpowiedzi na pewne sytuacje powikłań położniczych, które były w Polsce, czy to przyczyna, czy to nowy targ, prawda?
Odejście wód płodowych.
Odejście, szczególnie przedwczesne odpływanie płynu owodniowego poniżej 22 tygodnia trwania ciąży, to zostało jak gdyby teraz uregulowane postępowanie rekomendacjami, które z ramienia towarzystwa miałem przyjemność tworzyć, gdzie jasno poniżej 22 tygodnia trwania ciąży w tych rekomendacjach jasno piszemy, że pacjentka powinna być poinformowana, po pierwsze, że płód ma bardzo słabe rokowanie, jeżeli chodzi o rozwój płuc i rozwój dalszy, a także pacjentka jest narażona na powikłania infekcyjne, łącznie z rozwinięciem wstrząsu septycznego. Ostateczną decyzję podejmuje pacjentka. To myślę, że kolegom z tak zwanego regionu ułatwiło, bo trudno tutaj to odnosić do ośrodka klinicznego, gdzie powszechna jest praktyka, że nie ma problemu, jeżeli ciąża stanowi jakiekolwiek zagrożenie, żeby tą ciążę zakończyć u pacjentki.
A czy panu, który jest wybitnym specjalistą, zdarzyło się doprowadzić do szczęśliwego zakończenia ciąży, gdzie wody płodowe odeszły właśnie przed tym 22 tygodniem i ciąża się rozwinęła prawidłowo i zakończyło się to szczęśliwym urodzeniem?
Z moich obserwacji aktualnych, szczególnie po sprawach przyczyna, nowy targ, 80% pacjentek wybiera po rozmowie zakończenie ciąży.
Ale był taki przypadek takiej ciąży, o której w literaturze jest mowa?
Natomiast zdarzają się pojedyncze przypadki, że kontynuowanie takiej ciąży, gdzie odpływają wody płodowe, ale mamy na przykład jakiś indeks płynu owodniowego, że jest jakiś poziom. Przy braku wskaźników stanu zapalnego udawało się przedłużyć na tyle, żeby pacjentka mogła urodzić i to dziecko mogło się rozwijać prawidłowo w oparciu o bardzo zaawansowane procedury neonatologiczne, które miały na celu pomóc mu jak gdyby rozwinąć się prawidłowo, prawda? Natomiast generalnie w całej literaturze odejście płynu owodniowego na poziomie 15, 16, 17 tygodnia cechuje się generalnie złym rokowaniem, szczególnie dla płodu, a z drugiej strony matka jest w ryzyku, tak jak powiedziałem, powikłań septycznych.
Czyli rekomendowane jest teraz zakończenie takiej ciąży, a nie czekanie na naturalne obumarcie zarodka.
Rekomendowane jest to, żeby porozmawiać z pacjentką. I jeżeli pacjentka podejmie próbę kontynuacji ciąży, no bo nikt nie może pacjentki ex-katedra zmusić do zakończenia ciąży, jesteśmy w stanie podjąć tą próbę, prawda, w granicach monitorowania parametrów stanu zapalnego, ale z drugiej strony dzięki właśnie tym jasnym rekomendacjom koledzy z mojej jak gdyby specjalizacji mogą pacjentkę zakwalifikować do zakończenia takiej ciąży.
Tu na chwilę postawimy kropkę, ale wrócimy do naszej rozmowy. Wracamy do rozmowy z profesorem Hubertem Hurasem i dr Magdaleną Grzyb. No nie zdążyliśmy powiedzieć o tym, jaki to jest odsetek ciąż, w których dochodzi przedwcześnie do odejścia wód płodowych i co może stanowić zagrożenie, co stanowi zagrożenie dla, po pierwsze, dla rozwijającego się zarodka, a po drugie też w konsekwencji dla matki.
Jeżeli chodzi o częstość takiego powikłania, tu mówię o ciąży niedonoszonej, to jest około 5-7%. Także nie są to jakieś bardzo częste przypadki, tylko są to spektakularne przypadki, bo jest dylemat dla matki, a przede wszystkim jakie decyzje podjąć.
A jeżeli odejdą te wody płodowe, nie wiem, już w 7 miesiącu, to wtedy?
To sytuacja się zmienia diametralnie, bo w 7 miesiącu to jest 28 tydzień, płód ma już większe szanse na przeżycie, czyli celem takiego postępowania jest przedłużanie ciąży, stymulacja dojrzewania płuc płodu, działanie tam leków, które powodują, jak gdyby działają neuroprotekcyjnie, monitorowanie parametrów stanu zapalnego i tak naprawdę czekanie na poród. Natomiast w przypadku narastania parametrów stanu zapalnego czy obrazu klinicznego, że pacjentka zaczyna gorączkować, prawda, jest nieprawidłowy zapach tego płynu owodniowego, ropne wody, no to ciążę trzeba błyskawicznie zakończyć, bo my tak naprawdę w położnictwie obawiamy się powikłań septycznych i powikłań krwotocznych. Jeżeli chodzi o powikłania septyczne, to akurat położnictwo jest bardzo tutaj skomplikowaną specjalizacją, gdyż te powikłania potrafią rozwinąć się naprawdę w przeciągu godziny pacjentka z pacjentki rozmawiając nie narzekającej przy wejściu we wstrząs septyczny i powikłania septyczne staje się pacjentką splątaną, generalnie w ciężkim stanie, wymagającej wsparcia oddziału intensywnej terapii, czy też usunięcia macicy, a i tak rokowanie we wstrząsie septycznej dla kobiety ciężarnej, czy kobiety będącej w połogu jest bardzo, bardzo poważne.
Czyli na takim wczesnym etapie ciąży, takie trzymanie kobiety, której odeszły wody płodowe, gdzie wiadomo, że ten zarodek ma marne szanse na to, że się rozwinie i że zakończy się to szczęśliwie porodem, no jest de facto czekaniem na nieszczęście, bo ta sepsa, tak jak pan mówi, rozwija się tak dynamicznie i tak trudna jest do później okiełznania, kiedy już zacznie się rozwijać, że no to jest wystawianie kobiety de facto na niebezpieczeństwo.
Tak jak pani redaktor powiedziałem, poniżej 22 tygodnia 80% kobiet decyduje się zakończyć tą ciążę. Co jest zgodne z przepisami prawnymi, zgodne z wiedzą medyczną, ale 20% chce kontynuować ciążę i tym pacjentkom, no my jako na przykład szpital kliniczny, no musimy zapewnić opiekę i zapewniamy na jakimś tam powiedzmy najwyższym poziomie.
Chciałabym, żeby w każdym szpitalu w Polsce, nie tylko w szpitalu uniwersyteckim w Krakowie, kobieta dostawała pełną, jasną informację, jak duże zagrożenie może to dla niej stanowić.
Generalnie informowanie pacjentki przy pewnych patologiach, no to jest podstawa naszej działalności. Na przykład, żebyśmy się nie skupiali na odpływaniu płynu owodniowego.
Tak.
Aktualnie mamy naprawdę bardzo duży odsetek cięć cesarskich, sięgających 50%. No wiadomo, taki jest trend i myślę, że ten trend będzie się utrzymywał. Trudno go zmienić, nie będziemy tutaj dywagować, co zrobić. Natomiast wielokrotne wykonywanie cięć cesarskich sprzyja temu, że mamy bardzo duży trend tak zwanej nieprawidłowej implantacji zarodka, czyli tak zwanej ciąży w bliźnie po cięciu cesarskim, czy patologii łożyska, jakie potem się rozwijają. I problem jest, że te pacjentki z tak zwaną ciążą w bliźnie po cięciu cesarskim powinny być informowane, że jest to wysoce ciąża zagrażająca jej życiu i powinny podjąć decyzję. I one, tak myślę, aktualnie już, bo coraz bardziej jest społeczeństwo świadome, w 90% podejmują tą decyzję na etapie 12 tygodnia, żeby zakończyć tą ciążę rozwijającą się w bliźnie po cięciu cesarskim. Bo z drugiej strony te 10%, tak jak w odpływaniu, no zapewniamy opiekę, ale tak jak mówię, operowanie takiej pacjentki, gdzie potem jest olbrzymia patologia łożyska, rozwiązujemy te pacjentki w kierowanym przeze mnie ośrodku po 34 tygodniu trwania ciąży, to jest tak naprawdę operowanie, wykonywanie cięcia cesarskiego w stanie bezpośredniego zagrożenia życia tej pacjentki. No wiadomo, my szanujemy tą decyzję, że pacjentka kontynuowała ciążę, ale nie szanujemy też decyzji, że pacjentka trafia do nas zaniedbana i nieświadoma tego, że jest w tak zagrożonej ciąży, no bo nadal jeszcze są takie pacjentki, które po prostu no, nie były poddane prawidłowej diagnostyce lokalizacji pęcherzyka ciążowego na etapie wczesnej ciąży.
Brakuje wiedzy i świadomości kobiet w pierwszej ciąży, co oznacza rozwiązanie ciąży przez cięcie cesarskie, że jeżeli będą planowały kolejne dziecko, no to może być różnie.
No, może być różne. Każde następne cięcie cesarskie zwiększa odsetek powikłań. To jest oczywiste, prawda? Zarówno matki, jak i u dziecka. Natomiast, no tak jak powiedziałem, no trend jest wzrostowy i bardzo ciężko będzie to odmienić. Choć teraz na przykład tutaj obserwujemy u nas w ośrodku, że bardzo dużo pacjentek rodzi drogami natury po przebytym jednym cięciu cesarskim. Że stało się to po prostu modne. Także świadomość, myślę, powoli narasta.
Tu na chwilę znowu postawimy kropkę, ale za moment wrócimy do sytuacji prawnej i przepisów obowiązujących u nas i o tym, dlaczego doszło do takiej, a nie innej sytuacji. 10.33, wracamy do rozmowy z wojewódzkim konsultantem w dziedzinie ginekologii i położnictwa, profesorem Hubertem Hurasem i kryminolożką, współautorką książki Ciąża, zarodek, dziecko, dr Magdaleną Grzyb. W tej książce właśnie pani doktor analizuje aktualnie obowiązujące przepisy w Polsce i pisze, że wyraźnie to podkreśla, że te przepisy były tworzone przez profesorów prawa w przeważającej większości absolutnie mężczyzn, którzy tworzyli te przepisy w oparciu o idee, które są piękną sprawą i wartości, którymi kierowali się ci profesorowie, ale w oderwaniu albo inaczej nie sięgając po wiedzę specjalistów w dziedzinie medycyny.
Tak, no jeśli my spojrzymy historycznie na źródła czy genezę ustawy z 93 roku, no to widać wyraźnie, że ustawa była napisana przez prawników i środowiska związane z Kościołem katolickim. Już może nie wnikajmy w to, jakie to były wtedy polityczne okoliczności, ale przez tych całych 30 lat jednak podnoszono, że ta ustawa i też późniejsze wyroki Trybunału Konstytucyjnego, bo zarówno wyrok z roku 97, który uznawał za niekonstytucyjną liberalizację ustawy aborcyjnej z 96 roku, jak i wyrok z 20 roku, to były rzeczywiście wyroki napisane przez prawników. Jeśli wczytać się w te wyroki, to rzeczywiście tam jest mnóstwo argumentów natury filozoficznej, prawnej, ale tam nie ma tak naprawdę takich faktów medycznych. I tutaj przy całej tej naszej dyskusji od 30 lat na temat prawa aborcyjnego, rzeczywiście ten głos chyba lekarzy nie był zbytnio brany pod uwagę, czy przez polityków, czy przez prawników, którzy też interpretowali te obowiązujące przepisy.
A przeciętnemu Polakowi brakuje wiedzy do tego, żeby ustosunkować się do takich przepisów, no z ideami, wielkimi ideami wspaniałymi ochrony życia, no ciężko polemizować. A jakich przepisów oczekiwałoby środowisko medyczne?
Środowisko medyczne, pani redaktor, szczególnie tutaj chodzi o położników, no czuje się pod taką presją, bo wszystko jest przedstawiane, że to my nie chcemy przerywać ciąży, czasem się dowiaduje. No jest to sprzeczne, ponieważ w kierowanym przeze mnie ośrodku no najwięcej idzie przerwań ciąży, jeżeli chodzi o Małopolskę. Jestem przynajmniej raz w miesiącu kontrolowany przez Fundusz Zdrowia i nikt nigdy nie dopatrzył się jakichkolwiek nieprawidłowości.
Ale znamy takie szpitale i znamy całe takie regiony, gdzie w ogóle nie jest wykonywany zabieg przerywania ciąży, nawet ratujący życie, zdrowie kobiety.
Tak, i to co jak gdyby podnosi się klauzulę sumienia, że w danym szpitalu nie robiło się zabiegów, ponieważ była podpisana klauzula sumienia. I to zarówno pani minister, jak i podnosi w swoim tak zwanym piśmie otwartym do lekarzy, że klauzula sumienia oczywiście można się powołać, ale podmiot leczniczy nie może się powołać na klauzulę sumienia. Musi w jakiś sposób udostępnić możliwość wykonania takiego zabiegu. I tak jak mówię, my jako środowisko, my jako położnicy czujemy się troszeczkę, działamy pod presją, że my to wszystko blokujemy. I ostatnio tutaj nawet przyniosłem do studia stanowisko Naczelnej Rady Lekarskiej z 6 września, czyli sprawa bardzo świeża, ja to dostałem dzisiaj na raporcie. Ja tylko napiszę konkluzję, która jest jak gdyby, znaczy przeczytam konkluzję, która jest jak gdyby głosem położników, który jest jak gdyby głosem też Naczelnej Rady Lekarskiej, że Naczelna Rada Lekarska oczekuje, że w najbliższej przyszłości w obszarze problematyki prawnej przerywanie ciąży lekarz będzie miał zapewnione warunki do wykonywania swojego zawodu na zasadach określonych w artykule, tu nie będę kontynuował, bez zagrożenia ryzykiem poniesienia odpowiedzialności karnej wynikającego tylko i wyłącznie z rozbieżności interpretacyjnych przepisów ustawy o planowaniu rodziny, a pacjentki będą miały realny dostęp do świadczeń, które w świetle ustawy są legalne. W tym celu musi powstać regulacja prawna rangi ustawy. Także zachęcam rządzących, żeby się skupili i po prostu przedstawili nam ustawę, dzięki której no, my będziemy lepiej funkcjonować.
Czyli nie zalecenia ministra zdrowia,
a
nie
ustawowo to rozwiązać.
Tylko ustawowo, tak żeby nie było wątpliwości.
Ja jeszcze dodam, bo tutaj bardzo dobrze, że pan profesor o tym wspomniał. Przez tych ostatnich 30 lat dużo się mówiło, że obowiązujące regulacje wprowadzają tak zwany efekt mrożący. I ten efekt mrożący właśnie dotyczył nawet nie sytuacji, że lekarze się bali przerywać ciążę nielegalnie, czy prywatnie, że tak powiem, ale właśnie sytuacji, kiedy lekarze bali się przerywać ciążę legalnie, kiedy istniały ku temu przesłanki legalnego przerywania ciąży.
Jak w przypadkach tych głośnych, pani tak. Izy, czy pani Doroty.
Na przykład, ale to jest oczywiście, Polska przegrała kilka ważnych spraw przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka i to dotyczyło spraw, kiedy ta ustawa, która obowiązuje od 30 lat, nie była w prawidłowy sposób egzekwowana, ponieważ tutaj rzeczywiście środowisko lekarzy bało się postępować tak naprawdę zgodnie z prawem w obawie przed na przykład poniesieniem odpowiedzialności karnej, więc jest rzeczywiście realny problem. Tutaj też pan profesor wspomniał o klauzuli sumienia, jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2015 roku, który no, w dużym stopniu kodyfikuje powoływanie się na klauzulę sumienia przez lekarzy, ale dodajmy no, indywidualnych lekarzy, a nie przez całe szpitale czy podmioty medyczne, no ale to też wprowadzało taką jakby atmosferę, że no w tym szpitalu tutaj wszyscy lekarze na przykład podsuwało im się klauzulę sumienia do podpisania. Bo taka presja środowiskowa po prostu panowała w pewnych placówkach, żeby po prostu wszyscy lekarze powoływali się, nawet jeśli oni osobiście na przykład nie mieli żadnych problemów sumienia z tym, żeby w sposób legalny taką ciążę wykonywać. Więc to jest bardzo taki skomplikowany też socjologiczny tak naprawdę problem, w jaki sposób to otoczenie prawne sposób w ogóle istnienia tych przepisów, no bo patrząc nawet na ilość skazań, czy w ogóle postępowań wszczętych z artykułów kodeksu karnego o przerwaniu ciąży wbrew przepisom ustawy, to tych postępowań rocznie nie ma dużo. To jest taki, można powiedzieć, straszak tak naprawdę, który też skutecznie jednak hamował środowisko lekarzy. To widać właśnie wyraźnie, w jaki sposób takie przepisy no jednak hamują, czy no, mrożą lekarzy przed ratowaniem życia i zdrowia pacjentek, ale czasami wręcz przed ich uczciwym informowaniem o stanie ich ciąży.
Dla mnie taki efekt mrożący ma już nomenklatura stosowana w przepisach prawnych, ponieważ nie mówimy o zarodku, nie mówimy o płodzie, tylko mówimy o dziecku. Nie mówimy o kobiecie, tylko mówimy o matce. A przecież ja, kiedy poszłam do lekarza i okazało się, że jestem w ciąży, to lekarz mi nie powiedział, że masz dzieci. Tylko powiedział mi, jesteś w bardzo wczesnej fazie ciąży. Więc tego dziecka nie ma, dopóki to dziecko się nie urodzi zdrowe. I żeby się urodziło zdrowe, to musi zaistnieć ileś szczęśliwych, no nie zbiegów okoliczności, tylko musi być prawidłowy, szczęśliwy przebieg ciąży. Więc bardzo należałoby chyba też uważać na tę nomenklaturę, bo jeżeli kobieta nawet w ciąży zagrażającej jej życiu myśli o tym, że ma w sobie dziecko, to bardzo trudno będzie jej podjąć decyzję o zakończeniu ciąży, nawet kiedy ta ciąża zagraża jej życiu i zdrowiu, ponieważ ona myśli o dziecku, a nie o płodzie, nie o ciąży. I nie o tym, że być może ta ciąża ma głębokie wady i lepiej dla jej życia i zdrowia byłoby ją zakończyć, a za jakiś czas będzie mogła szczęśliwie zajść w ciążę i ta kolejna ciąża, ten kolejny płód nie będzie miał wad i wtedy rzeczywiście ona będzie matką i będzie miała dziecko.
No niewątpliwie, niewątpliwie tak jest. No każdą ciążę, zresztą to jak gdyby rozporządzenie ministra zdrowia z 2018, że odnośnie opieki okołoporodowej nam warunkuje, że każda ciąża na początku powinna być oszacowana, czy jest to ciąża wysokiego, czy niskiego ryzyka poprzez zebranie wywiadu. Także po zakończeniu ciąży nie powinniśmy się ograniczyć tylko do urodzenia dziecka, czy za pacjentkę, czy pacjentka urodzi dziecko drogami natury, tylko jednak w pewnej grupie schorzeń powinniśmy jasno napisać pacjentce, że kolejna ciąża jest po prostu, zagraża jej życiu, żeby była tego świadoma, że jednak ktoś na przykład podjął się prowadzić takiej ciąży. Tak jak tutaj z panią redaktor rozmawiałem wczoraj, miałem taką pacjentkę po dużych przejściach, gdzie dobrnęliśmy do finału, ale wpisałem na kartę taką informacyjną z wizyty, że w mojej ocenie następna ciąża jest, zagraża jej życiu i ja nie rekomenduję bycie w ciąży ze względu na ryzyko bardzo dużych powikłań. Także to, co powiedziała pani redaktor na początku, informacja w oparciu o jakąś tam wiedzę merytoryczną, a z drugiej strony w aspekcie ustawy o planowaniu rodziny, tak jak powiedziałem, my oczekujemy jasnych przepisów ustawowo. My jesteśmy tylko lekarzami, którzy musimy działać w świetle obowiązującego prawa i my, zarówno ja i koledzy, nie możemy żyć pod presją, że będziemy ponosić jakąś odpowiedzialność, bo w danej chwili ktoś coś jakoś zinterpretuje.
Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą wizytę w studiu. Profesor Hubert Huras i dr Magdalena Grzyb byli naszymi gośćmi.
Dziękuję.
Dziękuję.